No i jest gościem porankownia Tadeusz Fogiel, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były rzecznik, obecnie przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
9 maja w Warszawie defilady nie będzie, ale będzie świętował ambasador Rosji Andrzejew. W jaki sposób pan poseł wie o planach rosyjskiego ambasadora?
Coś? Wiem tyle, co donosiły media o jakimś projekcie przemarszu. No, sądzę, że biorąc pod uwagę straty rosyjskiej armii, to dla żadnego Rosjanina z tego reżimu to nie jest najwygodniejsza okazja do świętowania. No to prawdopodobnie będziemy mieli do czynienia z, albo z prowokacją, albo z liczeniem na prowokację. To samo, co...
Rok temu się udało.
Obiegły nagłówki całego świata zdjęcia oblanego farbą czy jakimś innym płynem rosyjskiego ambasadora. Rosja próbowała wycisnąć z tego dyplomatycznie i PR-owo ile się dało. No, mamy w Polsce wolność zgromadzeń. Jeśli chodzi o wszelkie pozwolenia, no to w pierwszej kolejności są władze samorządowe, władze miasta.
Nie, a powinno się zakazać jakichkolwiek uroczystości z udziałem ambasadora rosyjskiego w Polsce?
To jest, znaczy pytanie, czy uroczystości z udziałem ambasadora, czy na przykład uroczystości, no, które wiążą się z przedstawianiem takiego, a nie innego wizerunku Rosji. No ale to, no, mielibyśmy poważną dyskusję. Powiem tak, no jeżeli my nie jesteśmy w stanie w Sejmie znaleźć poparcia opozycji dla zmiany konstytucji, która pozwoliłaby na przejmowanie rosyjskich aktywów, które są zamrożone, i przekazywanie ich na odbudowę Ukrainy, na przykład, bo opozycja jest na nie, no to...
Ale nie musicie zgody opozycji mieć, żeby pan Andrzejew swoją misję przerwał albo zakończył.
Już kończę tylko zdanie. Mhm. Więc zmiana dotycząca wolności zgromadzeń, no to przecież mielibyśmy, opozycja by niestety, no tutaj by stroiła się w szaty katonów i
nie. Ale to jest wina Rafała Trzaskowskiego, on powinien zakazać uroczystości pan Andrzejewowi.
Nie, no mówmy uczciwie, to też nie jest takie przecież hop-siup, żeby władze miasta zakazały, jeżeli no, musiałaby się znaleźć, pytanie czy szukano, musiałaby się znaleźć po temu przyczyna. No a sama w obecność ambasadora Rosji, no cały czas uznajemy, że decyzja o wyrzuceniu ambasadora z kraju, lepiej trzymać tę kartę w odwodzie.
Co się jeszcze musi stać, żeby on opuścił?
Ja nie będę tutaj snuł przypuszczeń, ale to jest już taki...
Kraje bałtyckie podjęły inną decyzję,
no też ze względu na swoją sytuację, na swoją historię, na wiele innych uwarunkowań.
Tak bardzo nasza historia się różni od litewskiej czy łotewskiej?
Trochę się różni nasza rola, którą pełnimy. No poza tym tamte kraje raczej mierzą się z kwestią dużej diaspory rosyjskiej u siebie, co jest dla nich zagrożeniem, oczywiście, nie powiedzmy to sobie jasno. My mamy Polaków w Rosji i tu również ze względu na ich obecność w tym kraju, te kanały dyplomatyczne uznajemy, że na bardzo niskim oczywiście poziomie, ale otwarte powinny być, póki jest taka możliwość. A tak jak mówię, wyrzucenie ambasadora to jest no bardzo już mocne stanowisko. Zachowujemy sobie to i nie wykluczam, że kiedyś tak się stanie.
Dzisiaj świętuje Rosja i część państw Azji koniec II wojny światowej. Wczoraj świętowała Polska i Europa Zachodnia, także Niemcy. Kanclerz Scholz powiedział, że Niemcy i świat zostały wyzwolone spod tyranii narodowego socjalizmu. Będzie reakcja polskiego Sejmu?
Nie wiem, czy to aż wymaga reakcji Sejmu. Pewnie będzie ta dyskusja dziś rano.
A polski MSZ powinien oficjalnie odpowiedzieć, czy nie?
Panie redaktorze, to jest pewnego rodzaju problem, no bo mamy ewidentnie do czynienia z próbą zafałszowania historii, zresztą bardzo konsekwentnie taką narrację.
Olaf Scholz fałszuje historię tymi słowami?
Tak, ewidentnie, to co do tego
i
nie
robi
mam...
to celowo, pana zdaniem?
Nie tylko celowo, ale konsekwentnie i to niezależnie robi to niemieckie państwo, bo robi to kanclerz, czy z Hadecji, czy z socjaldemokracji, bo ja przypomnę, że tę samą narrację prowadziła już Angela Merkel, która stawiała Niemcy w jednym rzędzie z krajami, które zostały wyzwolone przez aliantów. Od czego, przepraszam, Niemcy zostały wyzwolone? Od swoich własnych żołnierzy? No tak to się, jak trzeba było grać na nutach emocjonalnych, to się robiło nasze
Niemiec
matki,
nie po raz pierwszy i nie to nie jest jedyny kanclerz fałszuje historię, no to jakaś reakcja powinna być Polski. Oficjalna.
Panie redaktorze, tylko no, pytanie, nie jest rolą MSZ-u na przykład no, prowadzenie korepetycji z historii dla głów obcych państw. No, od tego jesteśmy my, politycy, dlatego ja panu tak jasno mówię.
Nie jedna była historia, gdzie Polski Sejm udzielał korepetycji, nie tylko Niemcom zresztą. To pamięta pan. Izraelowi chociażby.
Ja nie wykluczam, że tak jak powiedziałem, nie wykluczam reakcji Sejmu. Nie wiem, jakie decyzje będą dzisiaj rano na już pewnie za chwilę na konwencie seniorów i na posiedzeniu prezydium. Naszą rolą jest piętnowanie kłamstwa, jest pokazywanie, że to jest przemyślana polityka historyczna Niemiec, które próbują zmazać z siebie odium winy. No przecież to się wszystko łączy z tym podejściem Niemiec do kwestii zadośćuczynienia za zbrodnie II wojny światowej. Oni się przestają poczuwać do tego. No i tutaj na przykład, o, to jest rola polskiej dyplomacji i polska dyplomacja to robi. Pokazywanie światu, że jest sprawca i jest ofiara i że nie ma zadośćuczynienia i że w związku z tym Polska, ubiegając się o zadośćuczynienie ze strony Niemiec, ma pełne prawo. To jest rola polskiej dyplomacji i te działania są prowadzone.
Też do pana Andrzejewa wracając, jedno pytanie. Powinien cały czas to pana osobistym zdaniem funkcję pełnić?
Gdyby mnie pan zapytał jako przechodnia na ulicy, to pewnie bym powiedział, że byłoby lepiej, gdyby wrócił do siebie, no ale mając jednak jakąś wiedzę na temat funkcjonowania relacji międzynarodowych, wiedząc jakie są uwarunkowania właśnie dotyczące losu Polaków chociażby w Rosji, no to z bólem i z niechęcią, ale jego obecność tu przyjmuje.
Radosław Fogiel, gościem Poranka Wnet, poseł, były rzecznik Prawa i Sprawiedliwości, jak pan powiedział słusznie, dzisiaj Sejm nadzwyczajny, który zajmie się rolnictwem. Te ustawy zamykają waszą działalność w zakresie rolnictwa, taką doraźną, taką kryzysową działalność.
Te ustawy są odpowiedzią na te problemy, które dzisiaj mamy, ale oczywiście to nikt nie podchodzi do tego w sposób taki, że przyjęliśmy ustawy, robota zrobiona.
10 miliardów poszło, jest nie tak mało.
No oczywiście, że nie tak mało. No problem jest duży, problem jest poważny. My musimy... jako poważne państwo bronić swojego rynku, swojego rolnictwa. Rozumiejąc wyzwania, przed którymi stoimy, rozumiejąc też stanowisko Ukrainy, oni walczą o swoje, ale my też w tej sytuacji absolutnie w żaden sposób to nie podważa. Bo
a ten kryzys jakoś zachwiał naszymi relacjami z Ukrainą?
Uważam, że nie. Uważam, że nie. Sam niedawno widziałem się dosłownie kilka dni temu z moim odpowiednikiem z Ukrainy, szefem tamtejszej Komisji Spraw Zagranicznych Rady Najwyższej. W żaden sposób w naszych rozmowach nie doszliśmy do takiego wniosku, nie, żadna strona nie dała drugiej tego odczuć. No są sprawy ważniejsze niż krótkotrwałe nieporozumienia.
No bo pojawiają się ze strony ukraińskiej takie słowa, że to jest złamanie umów, że na coś się umówiliśmy, teraz Polska te umowy łamie.
My rozumiemy, że Ukraina musi działać w swoim interesie również w sferze werbalnej, ale Polska również działa w swoim interesie. No i tak po prostu czasami się dzieje, ale to w żaden sposób nie niszczy naszych relacji, to w żaden sposób nie sprawia, że Polska mniej wspiera Ukrainę, to w żaden sposób nie sprawia, że Ukraińcy uważają Polaków za tych we wszystkich badaniach, którzy najbardziej im pomagają, to w żaden sposób nie zmienia naszego zaangażowania, tego, że jesteśmy hubem wsparcia dla Ukrainy, że jesteśmy jednym z krajów, które na świecie, no, w pierwszej trójce po Stanach i Wielkiej Brytanii, które największej pomocy udzielają Ukrainie.
a kwestia nowego traktatu. O tym mówili prezydenci, premierzy obydwu krajów, kiedy będzie nowy traktat o dobrym sąsiedztwie.
To jest kwestia pewnego nowego otwarcia, ale również wyrazu naszych nowych relacji. Ja oczywiście teraz...
Ale to się, toczą się rozmowy, czy sprawa jest zawieszona? Jak to wygląda? No,
relacje zarówno między współpracownikami pana prezydenta Dudy, a prezydenta Zełenskiego, jak i na poziomie MSZ-ów, na poziomie premierów cały czas są. I...
Bo deklaracje były daleko idące.
Bo to jest traktat taki jak standardowe traktaty, no, podpisuje się z wieloma krajami, rozpadł się Związek Radziecki, Ukraina uzyskała niepodległość, Polska przestała być PRL-em, dwa kraje podpisały taki traktat. No dzisiaj widzimy, że te relacje z Ukrainą są dużo głębsze i dużo intensywniejsze i na zupełnie innym poziomie niż z wieloma innymi sąsiadami. Być może dobrze by było, żeby ten taki traktat to jakoś odzwierciedlał, no ale tutaj...
Ale co on może zawierać?
Znaczy tutaj pośpiech jest najgorszym doradcą, uważam, bo warto, żeby te rozmowy, te prace się toczyły i jak już będą ustalenia, wiem, panie redaktorze.
Wielu analityków mówi, że teraz jest dobry moment, żeby kuć żelazo, póki gorące.
No ale to ja temu nie przeczę. No, to żelazo jest kute, tylko wie pan, no co innego to proces kucia żelaza i co innego zademonstrowanie wykutego miecza i tarczy po tym procesie. No proces się właśnie odbywa. No to oczywiście z jednej strony będą takie bardzo przyziemne kwestie relacji dwustronnych między krajami, ale równocześnie no, myślę, że jeżeli obaj prezydenci się zaangażowali i uznali, że warto ten traktat napisać na nowo, no to będzie tam też zawarte jakieś założenie bliższej... Nie chcę używać wielkich słów, no ale współpracy, konsultacji między naszymi krajami, no takie granie ramię w ramię.
A nie jest tak, że kwestia zboża i szerzej produktów rolnych pokazuje, jak są rozbieżne niekiedy interesy między Polską a Ukrainą? Ale... Na przykład mówi Konfederacja Krzysztof Bosak w tym studiu, mówił, zobaczcie, jak mamy sprzeczne interesy. Jak trzeba uważać przed wpuszczeniem Ukrainy do wspólnego rynku, do Unii Europejskiej.
No ale przepraszam, no jeżeli Krzysztof Bosak jest dumny z tego, że odkrył, że kraje miewają sprzeczne interesy, to muszę powiedzieć, że to nie jest specjalnie wysoko postawiona poprzeczka. No kraje miewają sprzeczne interesy, to jest absolutne abecadło relacji między tymi krajami. No w Unii też kraje mają sprzeczne interesy. Zresztą często staramy się to pokazywać, że, bo niektórzy podchodzą do Unii tak jak zakochany nastolatek z klapkami na oczach. W Unii też jest arena ścierania się interesów. No tylko pytanie, jak się te interesy czasami sprzeczne prowadzi, jak się prowadzi politykę mimo czy wokół tego i tyle. No a nikt nie mówi, żeby dzisiaj kraje kandydujące, czyli Ukrainę i Mołdawię, już wpuszczać do wspólnego rynku. No tylko kolega Bosak chyba powinien pamiętać, że to samo mówili we Francji i w innych krajach, kiedy Polska wchodziła do Unii Europejskiej. No ja rozumiem, że teraz się czujemy starą, bogatą Europą, no ale to naszym zadaniem jest wypracowanie takich mechanizmów, żeby Unię poszerzyć bez straty dla polskiego rynku. No powiem też tak, no,
ale może konkurencja trochę będzie oczywista.
Ale może trochę cynicznie. No jakoś nie słyszałem o tym, żeby stare kraje członkowskie straciły na wejściu Polski i innych krajów, żeby te kraje obecne straciły na wejściu Chorwacji i tak dalej, i tak dalej.
Panie pośle, panie przewodniczący, teraz do polityki przejdźmy w taki sens, taki krajowy w tym sensie. PiS szykuje konwencję w weekend. Co to będzie za konwencja? Co się wydarzy?
No, jeżeli bym wszystko powiedział, to nie byłoby sensu już oglądać albo uczestniczyć w konwencji, więc będę się gryzł w język, no, ale to będzie konwencja poświęcona debacie programowej, przedstawieniu już pewnych elementów programu, nie wszystkich oczywiście, to od razu warto podkreślać, bo zaraz...
A to będzie debata czy prezentacja programu?
To będzie format mieszany. Będą i prezentacje konkretnych rozwiązań, będą panele dyskusyjne, będą fora tej debaty, tylko właśnie warto podkreślić, że to jest dopiero początek drogi.
Prezes, i to ale to pierwsze prezes rzeczy. PiS, Jarosław Kaczyński.
Ale tylko dokończę zdanie, bo wie pan, mówiąc o tym, od razu wiem, jak zareaguje część mediów, to znaczy powie, że PiS przedstawił program, nie ma w nim czegoś, więc powtarzam raz jeszcze, to jest dopiero początek.
A jaki zakres będzie zaprezentowany? gospodarka, sprawy zagraniczne.
Bardzo różne, to nie będzie wycinek jednego tematu, to będzie powiedzmy no pewna część różnych tematów.
A cały program kiedy zobaczymy? Będzie taki spisany program?
Oczywiście. No,
300-400 stron w jednym
Oczywiście. No to jest coś charakterystycznego dla Prawa i Sprawiedliwości. My zawsze przed wyborami pokazujemy pełen, spisany, czarno na białym program. Ostatni, jak ktoś chce sprawdzić, jest do pobrania na naszej stronie internetowej. On też będzie i drukowany, i cyfrowy. Zawsze tak robimy i tu się nic nie zmienia.
Była konwencja dla rolnictwa, będą takie konwencje dla innych polityk publicznych.
Zobaczymy. To jest już kwestia pewnego też koncepcji prowadzenia kampanii. Przepraszam bardzo. I tego, w jaki sposób uznamy, że lepiej komunikować pewne rzeczy. No, czy to będzie formuła taka, czy formuła spotkań szerszych, gdzie poruszamy różne tematy, czy właśnie sektorowa, no, to jest kwestia wtórna.
Jarosław Kaczyński wystąpi na tej konwencji. Jako
oczywiście.
Patrzę na sondaż popularności dla Onetu i tam wyjątkowe wzrosty poparcia dla Jarosława Kaczyńskiego, który ostatnio się już był mniej obecny, że to jest jakaś źródło sukcesu, żeby nie iść na pierwszą linię dla pana prezesa i wtedy jest się popularnym.
Wie pan, panie redaktorze, po pierwsze to tak, prezes nigdy o popularność nie zabiegał i nie zabiega. On raczej skupia się na tym, żeby realizować konkretne projekty.
Ale to nie jest fajne wziąć Onet i czytać, że jest bardziej popularny Kaczyński od Donalda Tuska? Nie jest to satysfakcja?
Ja myślę, że to było, że to w rzeczonym Onecie było powodem kilku co najmniej gorzkich słów albo rozżalonych spojrzeń. Ale wie pan, my zawsze mówimy no, to samo przy sondażach. No jak są dla nas korzystne, to miło, ale robimy swoje. Jak są mniej korzystne, to trochę mniej miło, ale też robimy swoje. No bo trzeba podchodzić do tego z dystansem i no to akurat nie nasza partia jest zakładnikiem sondaży. To nie my robimy różne rzeczy pod publiczkę. Znalazłoby się kilka takich, więc to tylko pokazuje, że te straszenia albo takie złośliwości ze strony opozycji, że no Jarosław Kaczyński to sprawia, że nie wiem, media tylko się wyśmiewają czy atakują, no pokazuje, że jest to nic nie warte i Jarosław Kaczyński jest i będzie filarem i Prawa Sprawiedliwości, i Zjednoczonej Prawicy.
A jak będzie w kampanii? Wróci jakich objazdów, że będzie miał 3-4 spotkania w tygodniu otwarte?
No, nie powiem, czy dzisiaj czy 3-4, czy 2-3, czy 5-6, no, oczywiście, no ale tak, no to naturalne jest, że wszyscy i całe kierownictwo partii i my, posłowie, będziemy aktywni, będziemy widoczni, będziemy rozmawiać, będziemy przekonywać do tego, że warto dzisiaj głosować na Prawo i Sprawiedliwość, bo dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość jest jedyną na polskiej scenie politycznej partią, która podchodzi całościowo do kwestii państwowych, która no, próbuje rozwiązywać problemy. No, z jednej strony mamy lewicę, która pogrąża się w jakichś coraz bardziej ideologicznych szaleństwach. Z drugiej strony mamy platformę, która próbuje zdobyć hegemonię na opozycji, nie bardzo wie, czego chce. Rzuca się od ściany do ściany, też się coraz bardziej na lewo, zabraniając politykom za poglądy w ogóle startowania z ich list. No, Prawo i Sprawiedliwość jest z jednej strony ochroną przed tego typu szaleństwami, a z drugiej strony jest rzeczywiście partią, jakkolwiek oczywiście nie jesteśmy idealni, partią, która realnie widzi problemy Polaków i po prostu bez bicia piany stara się je rozwiązywać. Czy to są problemy związane rolników, czy to są problemy związane z mieszkalnictwem.
A suwerenna Polska nie jest taką partią?
Suwerenna Polska dzielnie sekunduje nam w ramach Zjednoczonej Prawicy i mam nadzieję, że tak będzie dalej.
Bo macie umowę z Solidarną Polską, ale z Suwerenną już nie macie żadnej umowy.
No ale panie redaktorze, my wychodzimy...
Prawo jest prawo, no podpisaliście z jedną partią, ona przestaje istnieć, powstaje nowa partia zupełnie.
Ale to tutaj musielibyśmy przede wszystkim dopytać kolegów, czy ta partia przestała istnieć, czy...
Próbowałem, nie jest to proste.
Czy na przykład jest tylko zmiana w statucie dotycząca nazwy partii, a ciągłość osobowości prawnej zostaje, wie pan. No ale to takie rozrywki to są dla prawników, a nie dla polityków.
No ale polityk może być prawnikiem również. Spór OTK. Kolejna sprawa, która was dzieli z Suwerenną Polską. Złożyliście ustawa, Suwerenna Polska mówi, o, zobaczymy, będziemy patrzeć, no może razie, poprzemy, może nie.
To na razie Suwerenna Polska, z tego co ja śledziłem, mówi, że jeszcze jest przed wypracowaniem stanowiska, więc pole gry jest otwarte.
No ale chyba na czasie wam zależy, bo chcecie mieć KPO, czy pieniądze na KPO.
No pieniądze na KPO to...
Żeby dostać, trzeba mieć wyrok TK, żeby był wyrok TK, nie, trzeba wziąć ustawę.
Nie, nie, to się... nie do końca. To tutaj jednak przede wszystkim najważniejsza sprawa jest taka, że żeby je dostać, to trzeba przestać być zideologizowaną Komisją Europejską, która tylko dlatego, że w Polsce rządzi konserwatywne ugrupowanie, blokuje nam pieniądze. To jest kwestia podstawowa.
No dobrze, ale druga jest taka, że po coś ustawę przyjęliście.
I oczywiście ja liczę, że
o Sądzie Najwyższym,
że Trybunał Konstytucyjny w duchu odpowiedzialności za państwo się tą sprawą zajmie. A to, czy że jest ten projekt, no oczywiście będziemy o nim rozmawiać z naszymi koalicjantami.
Spór w Trybunale ma też zabarwienie polityczne.
Wie pan, ja zbyt mało wiem o wewnętrznych relacjach po pracy w Trybunale, żeby tu jakieś jednoznaczne opinie wygłaszać.
A to przypadek, że ci sędziowie są związani z Solidarną Polską, ze Zbigniewem Ziobro, torpedują panią prezes?
Ja bym nie chciał, żebyśmy szli w taką narrację, że ci są związani z kimś, a inni są związani z kim. No oni są wszyscy związani ślubowaniem i o tym wszyscy powinni pamiętać.
Czyli nie ma takiej złości na Solidarną Polskę, że kolejny projekt wam torpeduje. Dopiero co sądy pokoju wam storpedowała ustawę referendalną, wam wyrzuciła strasznie dużo ustaw. Nie przechodzi przez opór Solidarnej, Suwerennej Polski.
Uważamy, że tamte dwie ustawy byłyby rzeczywiście czymś pozytywnym. No, na razie trwają rozmowy z tym...
O czym? No, o miejscach na listach też twoje rozmowy.
Pewnie. Nie, to jeszcze dużo za wcześnie. Nie, no przecież tamte ustawy nie przepadły. Zostały po prostu odłożone na chwilę na półkę, no póki nie będą jakieś ustalenia, co z tym fantem zrobić.
Nie jest tak, że ogon macha psem coraz częściej, że Suwerenna Polska steruje Prawem i Sprawiedliwością.
No wie pan, ostatni raz jak sprawdzałem, to władzę w Prawie i Sprawiedliwości pełni Komitet Polityczny i Prezes Prawa i Sprawiedliwości. I tu się nic nie zmieniło. Ale oczywiste jest, że mniejsze byty polityczne starają się pracować trochę na swoją rozpoznawalność, co czasami może irytować starszego koalicjanta, no ale wie pan, no zakładamy, że wszyscy dążymy do tego samego, do realizacji naszych
czasami
celów
irytuje,
programowych.
Jak często? Jest irytacja w Prawie i Sprawiedliwości, czy nie ma naproszenia mniejszego koalicjanta?
W Prawie i Sprawiedliwości, jak w każdym ugrupowaniu, w każdej organizacji, którą tworzą ludzie, jest pełna paleta emocji. Cóż, ja mogę panu na ten temat więcej powiedzieć.
No do Sofoju też jedno pytanie. Czy nie ma pan żalu do premiera, że nie zawetował pakietu Fit for 55 11 grudnia roku 2020?
Tylko problem polega na tym, że po pierwsze to spryt niestety pakietu Fit for 55 polega na tym, że tam nie ma konkretnego aktu prawnego i jeszcze takiego, który się przyjmuje w tej procedurze jednomyślności, żeby można było zawetować. Wtedy premier wywalczył, o czym też wielu zapomina, twierdząc zupełnie niesłusznie, że on się na coś zgodził. Nie, właśnie premier się nie zgodził na to, żeby wszystkie kraje obniżyły w tym samym stopniu na przykład swoje emisje, co byłoby dla Polski bardzo szkodliwe. Premier wywalczył, żeby ten cel obniżki emisji był na poziomie całej Unii. To znaczy więksi truciciele albo ci, których na to stać, mają obniżać bardziej, żeby cała Unia jako średnia obniżyła. I to
ale suma summarum, pakiet jest procedowany, przyjmowany w Europarlamencie.
Jest procedowany, ale to, panie redaktorze, ja bym bardzo chciał, żeby partie podobne do Prawa i Sprawiedliwości wygrywały we wszystkich krajach Europy i żeby w Europarlamencie nie było takiego ideologicznego zaczadzenia. No ale pan pozwoli, ja robię swoją robotę tutaj w Polsce, żeby Prawo i Sprawiedliwość wygrywało w Europarlamencie, no a swoją pracę w innych krajach, we Włoszech, w Finlandii, w Hiszpanii, w Grecji, muszą zrobić tamtejsi konserwatywni politycy, no bo na tym polega demokracja, na tym polega Parlament Europejski. No jak dzisiaj społeczeństwo europejskie w większości głosują na tych, którzy przyjmują takie rezolucje, no my możemy na tym ubolewać, możemy argumentować.
A uda się zebrać mniejszość blokującą? co do dyrektywy samochodowej na przykład albo gazowej?
No na razie dyrektywa samochodowa została, przynajmniej ta dotycząca diesla, została, no jej zęby zostały znacząco spiłowane. No i to jest, tak to wygląda, no na każdym etapie są rozmowy. No my próbujemy i argumentować, i przekonywać, no tylko no ostatecznie no Polska ma wygrywa tyle głosów, ile ma.
I czy pani von der Leyen, szefowa Komisji Europejskiej, na lotnisku w Jasionce wylądowała, zanim pojechała do Kijowa, czy...
Nie mam takich informacji, aczkolwiek trudno to wykluczyć.
A czy skorzystamy z okazji, żeby porozmawiać z panią przewodniczącą na stacji w Przemyślu o tych wszystkich sprawach związanych z Fit 55?
No, to też jest kwestia pewnej wewnętrznej dynamiki w Komisji Europejskiej. Za Fit for 55 odpowiada komisarz Timmermans, który czasami mam wrażenie ma tam dość dużo do powiedzenia. No oczywiście te rozmowy są prowadzone przy różnych okazjach. No minister Szynkowski-Welsenk cały czas jest w kontakcie. No tylko tak jak mówię, no to przecież wiemy to już od dawna. No, Parlament Europejski, no niestety jest często dużo bardziej radykalny w tego typu działaniach. To udaje się to często na poziomie Komisji albo Rady Europejskiej jakoś uspokoić. No ale tak, no dzisiaj ta dyskusja polityczna jest, no... Powtarzam, apeluję do wszystkich słuchających nas dzisiaj, obywateli krajów Europy, nie głosujcie na takich polityków, którzy przyjmują takie rozwiązania. Głosujcie na partie konserwatywne skupione w EKR-ze. No ale to jest, panowie wiedzą, no to jest tyle, ile ja mogę zrobić.
Czy sztuczna inteligencja podpowiada jeszcze jakieś pytanie?
Już nie. Wszystkie pytania zostały, no może nie wszystkie, ale zakres pytań, na pewno czas został wyczerpany. Radosław Fogiel, poseł Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, był gościem Poranka Wnet.
Dziękuję serdecznie.
A Łukasz Jankowski prowadził rozmowę, zaśpiewa zespół Manam.